llena de calle. Hoy voy a Colombia y a sus propios restos.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
W audycji Dar i Tajemnica witają się z Wami
Diana Orłowska i Jakub Trendowicz.
Jak w każdy czwartek chcemy pochylić się nad tematem powołania i ukazać jego piękno oraz niezwykłą tajemnicę, jaką za sobą niesie.
Dzisiaj w naszym studiu gościmy ojca Sylwestra Cabałę ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela. Ojcze, serdecznie witamy, szczęść Boże.
Szczęść Boże, miło mi.
Ojciec Sylwester Cabała pierwszą profesję zakonną złożył 2 lutego 1989 roku.
A święcenia kapłańskie przyjął 29 maja 1994 roku po zakończeniu studiów w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie.
Potem kontynuował naukę w Rzymie na Papieskim Instytucie Duchowości Terezjanum.
A w późniejszych latach pełnił m.in. urząd wikariusza prowincjała prowincji warszawskiej Redemptorystów.
Aktualnie pełni funkcję przełożonego domu zakonnego w Bardzie Śląskim, gdzie podejmuje także posługę jako misjonarz rekolekcjonista. Ojcze, i tutaj od nas takie pierwsze pytanie. Kiedy pojawiła się ta pierwsza myśl o życiu zakonnym, o w ogóle o wstąpieniu do Zgromadzenia Ojców Redemptorystów?
Muszę powiedzieć, że ta myśl o redemptorystach to pojawiła się późno, dopiero gdzieś w połowie szkoły średniej, liceum ogólnokształcącego, nie? Ale wcześniej myślałem trochę o powołaniu kapłańskim. Takie zainteresowanie z dzieciństwa, z czasu bycia ministrantem i lektorem w mojej parafii.
A w jaki sposób właśnie ojciec rozeznał, że to jest na pewno ta droga, że to jest droga właśnie do życia zakonnego i dlaczego właśnie konkretnie do zakonu redemptorystów, a nie na przykład do chociażby wielu innych zakonów, bo jest ich cała masa. Jak to ojciec rozeznawał?
To się tak dokonywało stopniowo, bo najpierw myślałem o tym, żeby być kapłanem i nie znałem żadnych zakonników, zgromadzeń zakonnych, bo pochodzę z takiej miejscowości Przyszowa, tam na południu Polski i tam pracują kapłani diecezjalni. Natomiast gdy byłem w trzeciej klasie liceum, to wtedy nawiązał ze mną kontakt jeden z kleryków Zgromadzenia Redemptorystów, który był w Tuchowie w seminarium i co ciekawe zaprosił mnie na takie spotkanie weekendowe, które było wtedy organizowane. Dostałem taki list, czytam, patrzę, zaproszenie do mnie i więc się zaciekawiłem, jak tam dojechać, bo chyba nie byłem wcześniej w tym miasteczku i wybrałem się na to spotkanie. To był taki weekend, więc nie dużo czasu, ale muszę powiedzieć, że ci zakonnicy, klerycy i ojcowie bardzo mnie tak zainteresowali w tym znaczeniu, że spotkałem taką życzliwą, otwartą atmosferę. I zainteresowanie tymi, którzy przyjechali ze strony mieszkańców tej wspólnoty redemptorystów. Podczas tego dnia też opowiadali nam ojcowie i bracia klerycy o różnych rodzajach pracy, posługi, jaką pełnią jako misjonarze redemptoryści, do czego oni w seminarium się przygotowują. I to właściwie był taki pierwszy kontakt ze zgromadzeniem. Gdy potem się zastanawiałem w czwartej klasie w okolicach matury, co wybrać za drogę do realizacji mojego powołania, to tak właśnie miałem jeszcze wspomnienie z tego zainteresowania powołaniem diecezjalnego kapłana i tutaj doświadczenie, takie półtora roku kontaktu z redemptorystami. I to się tak powiedzmy trochę wahało, a co mnie skłoniło do tego, żeby wstąpić do redemptorystów, to przede wszystkim dwa takie elementy, tak dzisiaj mogę wspomnieć. Jedno to, że właśnie widziałem ich życie takie bardzo braterskie, wspólnotowe, które mnie jakby pociągało, inspirowało, że nie będę musiał potem w przyszłości pracować sam na parafii jako kapłan diecezjalny, tylko by to mógł żyć we wspólnocie. A drugie to, że pracowali redemptoryści z opowiadań, wtedy się dowiedziałem, na misjach zagranicznych, a to mnie też interesowało. Więc te dwa czynniki się przyczyniły do tego, że wybrałem po maturze redemptorystów.
A w jaki sposób ojciec rozeznał, że to jest na pewno ta droga? Pewność, skąd była ta pewność?
Tak sobie myślę w ogóle o powołaniu do służby Bożej w Kościele, to w ten sposób, że będąc jako chłopiec ministrantem mojej parafii rodzinnej w Przyszowej, tam w Małopolsce koło Nowego Sącza, przyglądałem się właśnie służbie kapłanów i muszę powiedzieć taką rzecz, że chyba w czwartej klasie szkoły podstawowej, czyli byłem 2 lata już ministrantem, to znałem prawie na pamięć całą mszę świętą. Tylko, co ciekawego, raz, drugi, tak sobie myślę, idąc do kościoła, te 1,5 kilometra, które trzeba było pieszo przejść z mojego domu rodzinnego, powtarzałem sobie te części mszy świętej, a mówię, tu nie wiem, co się odmawia, bo to się zmienia, co tydzień jest co innego, taka modlitwa. Potem się dowiedziałem, że to się nazywa kolekta, ale to było później dużo. Natomiast to zainteresowanie takim właśnie życiem i posługą kapłańską rozwijało się poprzez służbę ministranta, a później lektora w parafii. I doszedłem do tego, że chyba Pan Bóg mnie też wzywa do takiego rodzaju życia, chociaż bardzo mi się też podobało życie małżeńskie i rodzinne i też był taki etap, kiedy myślałem, żeby mieć żonę i rodzinę i przynajmniej 2 dzieci.
A czy no właśnie na tej drodze rozeznawania, powołania pojawiła się jakaś osoba, która pomagała ojcu właśnie wybrać to powołanie, właśnie stawiać te kolejne małe kroczki do tego wielkiego wyboru, jakim jest właśnie droga kapłańska?
Myślę, że było kilka takich osób, tak sobie wspominam, i z pewnością chciałbym tutaj wspomnieć mojego księdza proboszcza świętej pamięci, już księdza Mariana Koterbę z tej parafii Przyszowa, który właśnie bardzo troszczył się jako duszpasterz u nas w parafii rodzinnej o nowe powołania kapłańskie i zakonne. I był taki etap pewien przygotowania do bierzmowania. Wtedy my mieliśmy bierzmowanie w 7 klasie szkoły podstawowej i ksiądz proboszcz Marian podczas takiego etapu ostatniego już przed samym wydarzeniem miał z nami takie katechezy w kościele, pamiętam. I on mówił tak: jeżeli słyszysz, bracie, siostro, prawda, tam dziewczyny i chłopaki byli jako uczniowie szkoły podstawowej 7 klasy, jeżeli słyszycie to wezwanie, pójdź za mną. Ktoś może takie coś odczuwa w sercu. Nie bójcie się powiedzieć, tak jak Samuel powiedział ze Starego Testamentu, podał nam przykład: Panie, oto jestem, poślij mnie. To dla mnie była bardzo ważna podpowiedź, żeby tak zastanowić się, czy odczuwam właśnie ten głos, to natchnienie wewnętrzne. Więc ksiądz proboszcz Paren na pewno tu swoją rolę odegrał. Ale potem by wspomniał jeszcze też naszych duszpasterzy powołaniowych, a konkretnie ojca Jana Kwietnia, którego serdecznie pozdrawiam. On pracuje teraz w Braniewie jako proboszcz, a był wtedy właśnie takim ojcem młodym, który pełnił funkcję duszpasterza powołań w naszej prowincji redemptorystów. I spotkania z nim, rozmowy na tych dniach skupienia, czy w czasie wakacyjnych lub feryjnych rekolekcji, były taką podpowiedzią do tego, żeby właśnie upewnić się, czy to ta droga, czy nie ta droga. I na pewno dzisiaj to widzę z perspektywy, że jego posługa i jeszcze innych ojców była bardzo pomocna.
A jakie wspomnienia przychodzą ojcu na myśl o dniu, kiedy składał ojciec pierwsze śluby zakonne?
No to kiedyś, pamiętam, znalazłem takie zdjęcia, małe fotografie, które robił ktoś z mojej rodziny, nawet nie wiem w tej chwili kto, z tej uroczystości pierwszych ślubów zakonnych. I gdy byłem w rodzinie na urlopie, oglądaliśmy te małe zdjęcia, takie małego formatu i patrzę sobie, a to byłem już kapłanem wtedy, nie? I patrzę, mówię, no jak pięknie wyglądała ta uroczystość w Tuchowie, to było zimą, 2 lutego 1989 roku. I pamiętam, że wtedy było nas 27 składających tę pierwszą profesję kleryków z mojego rocznika. Skończyliśmy właśnie ten rok przygotowania, czyli nowicjatu zakonnego, i ten dzień nastał tam i odbywała się ta uroczystość w Tuchowie w sanktuarium. Wspominam to też w ten sposób, że ojciec prowincja ówczesny, który przewodniczył tej uroczystości i przyjmował nasze śluby zakonne, to podczas kazania zadał nam takie pytanie, na które my, słuchając go, odpowiedzieliśmy z takim zaangażowaniem. Pytał się tak: czy wierzycie, że Jezus Chrystus zmartwychwstał? A myśmy wstali: tak, wierzymy. Na kazaniu taka nasza odpowiedź, która bardzo nas tak, powiedzmy, zainspirowała, i to pytanie, i ta nasza zdolność do odpowiedzi. A druga rzecz, którą wspominam, to też to, że ojciec prowincjał Stanisław Kluczek, tutaj jest w Toruniu, serdecznie go też pozdrawiam. On mówił tak, słuchajcie, tutaj jest, proszę braci i sióstr, wszystkich uczestników tej uroczystości, 27 świętych. Ponieważ święty Paweł tak pisał do chrześcijan, bracia i siostry, święci w Koryncie, święci w Efezie, w innych miejscach, i do tego nawiązywał ojciec prowincjał podczas kazania na tej uroczystości. I później właśnie między sobą mówi, no to witaj święty Mietku, Tomku, Bogusiu i tak dalej. Zwróciliśmy się do siebie po tej uroczystości, gratulując sobie tego wydarzenia. Tak zapamiętałem ten dzień.
Bardzo piękne wspomnienia, takie właśnie budujące te świadomość bycia, zostania właśnie kapłanem. A jak, proszę ojca, jaka akcja najbliższych i rodziny, i znajomych ze szkoły chociażby na tą decyzję, na te podjęcie decyzji o wstąpieniu do zakonu?
To powiem tak, koledzy i koleżanki ze szkoły średniej to się nie spodziewali, że akurat wstąpię do seminarium, bo tak się ogólnie mówiło, do seminarium, a tym bardziej do zakonu, nie? Byłem w klasie licealnej, takiej mieszanej, było nas więcej chłopaków, mniej dziewczyn w tej klasie akurat, i zawsze mieliśmy takie różne żarty, wesołe rozmowy, wydarzenia, jak to w liceum jest, nie? I potem, gdy się okazało po maturze jakiś tam czas, później trochę, że pięciu nas, kolegów z tej klasy licealnej, zdecydowało się na wstąpienie do seminarium, to było wielkie zaskoczenie. I koleżanki, koledzy mówią tak, no o tym to się spodziewałem, ale o tobie to nie pomyślałabym, żebyś wstąpił do seminarium. Więc taka reakcja akurat jedna z możliwych. Natomiast rodzina bardzo się ucieszyła, rodzice, rodzeństwo. Muszę powiedzieć tak, że gdy przyjeżdżał do nas właśnie ten wspomniany duszpasterz powołany ojciec Jan, to potem tato mi zadawał takie pytanie, co ty pójdziesz do zakonu? A ja mówię, no nie wiem, na razie tak się zastanawiam, chodzę do liceum, nie? Więc tak już wiedzieli, że coś się tutaj święci, prawda, coś się kręci wokół tego, ale gdy przyszedł ten moment pożegnania z rodziną i wyjazdu do seminarium, to pamiętam do dzisiaj takie bardzo wielkie wzruszenie mojego taty i mojej mamy, gdy żegnaliśmy się właśnie w dniu 15 września 1987 roku, gdy wyjeżdżałem do Duchowa do seminarium. I z taką jakby świadomością, może bardziej ze strony moich rodziców, no, że nie wiadomo, kiedy mnie spotkają. No, ale przyjechałem po 3 miesiącach na Boże Narodzenie. Razem przeżyliśmy święta w domu i bardzo to było takie rodzinne.
Tutaj też ojciec wspomniał o rodzeństwie i słyszeliśmy, że ojciec pochodzi z dużej rodziny.
Owszem, nas jest 11 rodzeństwa, 5 braci nas jest i 6 mamy sióstr. Więc rodzina wielka, jest z czego wybierać, tak można by powiedzieć, nie? I z tego mojego rodzeństwa muszę powiedzieć, że 3 moje siostry rodzone wstąpiły do zakonu, do zgromadzenia sióstr służebniczek dębickich. Serdecznie je pozdrawiam też, jeżeli wysłuchały tej audycji, i cieszę się, że tą drogą 2 z nich wcześniej poszły przede mną, a 3 dopiero później po moich święceniach kapłańskich. Natomiast pozostałe rodzeństwo żyją w małżeństwach, w rodzinach i serdecznie wszystkich też przy okazji pozdrawiam.
To tutaj też wielka zasługa rodziców na pewno.
Zdecydowanie i rodziców, ich wielkiej wiary, poświęcenia, pracowitości, miłości, to co właśnie swoim życiem nam ukazywali i potwierdzali konkretną postawą. Zawsze gdy przyjeżdżałem do domu już jako kleryk czy jako kapłan, później redemptorysta, to starałem się wyrazić wdzięczność moim rodzicom w taki sposób, że witając się, całowałem zawsze dłoń mamy, potem dłoń taty. To na znak takiego szacunku i wdzięczności za to wszystko, co od mojego taty, od mojej mamy ja otrzymałem, no i my jako rodzina, a bardzo wiele im zawdzięczamy i dziękujemy Panu Bogu, gdy się spotkamy z rodzeństwem na spotkaniach takich rodzinnych z jakiejś okazji, to zawsze z taką wdzięcznością i miłością mówimy o naszych rodzicach.
Dziękujemy ojcze za tę pierwszą część audycji, dziękujemy naszym słuchaczom i teraz zapraszamy na tradycyjną przerwę na piosenkę, a tuż po niej do dalszej części audycji.
Przez słowo Jezusa, spośród świata wybrani na świadków, przyjmujemy zadanie i łaskę czynić uczniów ze wszystkich narodów, odrodzeni przez ogień i wodę, w mocy ducha wezwani do prawdy, Ewangelię czyniąc światłem i chlebem, nowych uczniów rodzimy przez wiarę. Tyś nas, Mistrzu, powołał i posłał do ludzi. Spójrz, jak rosną zastępy i Duch Twój się budzi. Tyś nas, Mistrzu, powołał i posłał do ludzi. Spójrz, jak rosną zastępy i Duch Twój się budzi.
Powołani przez Słowo Jezusa, spośród świata wybrani na świadków, przyjmujemy zadanie i łaskę czynić uczniów ze wszystkich narodów. W tej wspólnocie jesteśmy Kościołem, uczniem Pana i drogą dla uczniów. Jak latorośl w innym krzewie, by być drzewem dojrzałym i siewem.
Tyś nas, Mistrzu, powołał i posłał do ludzi. Jak rosną zastępy i Duch Twój się budzi. Tyś nas, Mistrzu, powołał i posłał do ludzi. Spójrz, jak rosną zastępy i Duch Twój się budzi. Ja i Ty, Ty i ja, uczniowie Pana.
Wracamy po krótkiej przerwie i przypominamy Wam, że z nami jest ojciec Sylwester Cabała ze Zgromadzenia Ojców Redemptorystów, przełożony Domu Zakonnego w Bardzie Śląskim.
I przed przerwą rozmawialiśmy właśnie o początkach, o rozeznawaniu powołania przez ojca Sylwestra, reakcji jego najbliższych na taki wybór. A teraz, ojcze Sylwestrze, chcielibyśmy zapytać o pierwsze lata już realizowania życia zakonnego. Wiemy, że był ojciec katechetą w Elblągu, w Siekierkach. Jak wspomina ojciec pracę z młodzieżą? Jak ta posługa wśród młodzieży umocniła ojca powołanie?
Muszę powiedzieć tak, że gdy właśnie wracałem jeszcze troszkę do tamtego tematu, gdy zastanawiałem się nad tym, dlaczego wstąpić do zgromadzenia, jeszcze jeden motyw wtedy był dla mnie ważny, że usłyszałem na tych spotkaniach powołaniowych, że redemptoryści pracują z młodzieżą. I to mnie też zachęcało, oprócz tej pracy misyjnej i tej wspólnotowości. I potem, gdy trafiłem do Elbląga, była taka fajna, wesoła sytuacja. Ojciec prowincjał ówczesny, gdy mieliśmy święcenia kapłańskie, świętej pamięci już ojciec Leszek Gajda, gdy wręczał nam dekrety skierowania do placówek, do parafii placówek redemptorystów, to mówi tak, no tutaj dla ciebie, chciałeś pracować z młodzieżą, proszę bardzo, idziesz do Elbląga, duża parafia, szkoły są, katecheza, praca przy kościele. I rzeczywiście tam poszedłem zgodnie z tą wolą przełożonej, bo tak się dzieje w zgromadzeniu zakonnym. Ta praca z młodzieżą to była taka ciekawa, aczkolwiek wymagająca. Byłem katechetą w szkole, w dwóch szkołach właściwie, w liceum ogólnokształcącym oraz w technikum hotelarskim i technikum drzewnym i szkołach zawodowych, które przy tym technikum były. Więc takie różnorodne środowisko dla mnie nowe, ponieważ Elbląg na północy Polski, ja pochodzę z południa, całkiem jak powiedzmy inne zwyczaje, tradycje, to jednak wtedy się przekonałem, że jest ta różnorodność w naszej ojczyźnie. A praca z młodzieżą to w szkole, owszem wymagająca, ale dużo ciekawych pytań, interesujące dyskusje, które mieliśmy na lekcjach, czy to z chłopakami, czy z dziewczynami, bo były klasy, gdzie sami chłopcy i były klasy, gdzie same dziewczyny i mieszane, zwłaszcza w tej szkole technikum i zawodowych. I niekiedy musiałem się mierzyć z trudnymi pytaniami, ale jakoś nie poddawałem się. Natomiast też zawsze zachęcałem młodych ludzi, ówczesnych uczniów, może ktoś tam mnie jakoś kojarzy jeszcze ze słuchaczy Radia Maryja, to zawsze mnie to inspirowało, że jednak ci młodzi przychodzili na te zajęcia i nawet czasem na korytarzu pytali, a to ja mogę tutaj być, chociaż jestem świadkiem Jehowym, takie pamiętam dziewczyny dwie. Ja mówię, no proszę bardzo, jeżeli chcesz posłuchać i będziesz zachowywać te zasady jak na lekcji, no to jak najbardziej. I to było dla mnie też znak takiego zainteresowania z ich strony taką tematyką związaną z religią, nie? I z nauczaniem katechezy. Natomiast piękne też wspominam pracę w parafii. Prowadziłem grupę służby liturgicznej ołtarza, czyli ministrantów i lektorów i formacja taka z grupą, przygotowanie nowych kandydatów, wyjazdy, piłka nożna, rowery. To bardzo tak mnie ciekawiło i pamiętam taką jedną zasadę, którą nam przekazywał wykładowca w seminarium, taki pan Waldemar, który uczył nas pedagogiki wtedy. On był profesorem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, a przyjeżdżał do Tuchowa do seminarium i mówi tak, bardzo ważne jest, abyście pracując właśnie po tym poświęceniu z młodzieżą i z dziećmi, starali się być z nimi nie tylko przy ołtarzu, ale też być na boisku, na jakimś spotkaniu, na wycieczce, żeby po prostu te relacje jakoś rozwijać i w ten sposób też zachęcać do udziału w życiu chrześcijańskim i w życiu Kościoła.
Też z tego, co nam się udało ustalić, dowiedzieć, kontynuował ojciec naukę na Papieskim Instytucie Duchowości Terezjanum w Rzymie. I tam ojciec pisał pracę licencjacką Duchowość jako źródło dynamizmu misyjnego i dusza wspólnoty apostolskiej redemptorystów. I dlaczego akurat ten temat obrał ojciec? I też, no bo to jest bardzo ważny temat. I też myślę, że no na pewno trudny.
No to chyba te dwa czynniki się tutaj złożyły na to, że wybrałem. Ale powiem tak, że rozpocząłem te studia w Rzymie akurat wtedy, kiedy się odbywała kapituła generalna redemptorystów w Stanach Zjednoczonych. Ona się odbywała i wtedy właśnie podobny temat, jak tutaj jest sformułowany w moim tytule pracy, obrali nasi ojcowie z całego świata, z tych 80 prawie krajów, reprezentanci, jako takie motto przewodnie na 6 kolejnych lat zgromadzenia. Skoro na duchowości skupiliśmy się, to mówię, a ja studiuję teologię duchowości, no to nie mogę wybrać innego tematu, tylko ten. Nie, to nie było to trudne, ale pamiętam taką rozmowę z moim profesorem, Jesus Castellano Cervera, taki karmelita bosy Hiszpan, który już niestety zmarł, ale wtedy właśnie mówi tak, no zobacz Sylwester, wylansowałeś ten temat u nas na uczelni. Jak ci się to udają? Mówię, no trudno było, ale dzięki pomocy ojca profesora jakoś poradziliśmy, nie? Natomiast chciałem po prostu lepiej zgłębić naszą duchowość redemptorystowską, która właśnie ma te trzy wymiary, jak w tym tytule jest powiedziane. I ta nasza relacja z Bogiem w Trójcy Jedynym i nasza relacja ze współbraćmi we wspólnocie oraz posługa apostolska, którą pełnimy. Te trzy punkty odniesienia są bardzo ważne, żeby dobrze przeżywać swoje powołanie, w naszym przypadku redemptorystowskie.
Także udało nam się jakoś znaleźć, że tak powiem, z naszych źródeł, że był ojciec wicepostulatorem w procesie beatyfikacyjnym czcigodnego sługi Bożego ojca Bernarda Łubieńskiego, redemptorysty, co samo przez się świadczy, że ojciec badał życiorys tego czcigodnego sługi Bożego. Jak to uświęcało ojca powołanie? No, odkrywanie tej postaci.
Chcę powiedzieć, że to bardzo ciekawa postać, że jest Bernard Łubieński, bo on sprowadził po raz drugi redemptorystów do Polski pod koniec wieku XIX. Pierwszy to był święty Klemens Hofbauer, który pod koniec wieku XVIII przyszedł do Warszawy. Natomiast ojciec Bernard był bardzo takim gorliwym misjonarzem, chociaż miał trudności związane z tym, że był częściowo sparaliżowany, jedna noga była częściowo sparaliżowana, miał trudności z poruszaniem się, ale to określiłbym go, poznając wszystko trochę dzięki ojcu Antoniemu Bazielichowi, który był głównym wicepostulatorem, mogłem się dowiedzieć, jaka była jego wiara, jaka była jego miłość do Pana Boga, do Kościoła, a także przywiązanie do zgromadzenia. I bardzo często też potem, mając okazję przemawiać gdzie indziej, czy to na kazaniach, czy na jakichś spotkaniach, też nawiązywałem i zachęcałem do tego, żeby poznawać lepiej ojca Bernarda Łubińskiego, ale też, żeby się modlić. Dzisiaj też chciałbym o to zaapelować, o jego beatyfikację, zwłaszcza teraz jest potrzebny cud za jego przyczyną. Mamy taki piękny zwyczaj, że każdego 10 dnia miesiąca się modlimy właśnie w tej intencji z parafianami w kościołach naszych i we wspólnotach ze współbraćmi, ale właśnie trzeba dalej tej wytrwałości, żeby Pan Bóg zadziałał za jego przyczyną.
Obecnie ojciec pełni posługę, jak już na początku wspomnieliśmy, jako misjonarz rekolekcjonista. I czy mógłby ojciec nam troszkę o tym opowiedzieć, jak wygląda ta posługa?
Bardzo ciekawa praca, która mnie fascynuje coraz bardziej, zwłaszcza teraz, gdy jestem w tej wspólnocie w Bardzie na Dolnym Śląsku i uczę się coraz więcej, zwłaszcza prowadzenia misji parafialnych i renowacji misji. Rekolekcje już prowadziłem wcześniej wiele razy i to jest taka posługa, która angażuje, ponieważ mamy kontakt bezpośrednio i z kapłanami w różnych parafiach i z wiernymi w różnych miejscach Polski. Więc przy okazji możemy poznać cechy pewne charakterystyczne różnych diecezji i parafii, ale przede wszystkim mnie się podoba to, że mogę dzielić się swoim doświadczeniem wiary i zachęcać do tego, żeby w obecnych trudnych czasach właśnie mobilizować ludzi do wytrwałości. Ostatnio prowadziliśmy misje ludowe w takiej parafii pod Buzkiem Zdrojem i właśnie w ostatnim kazaniu zachęcałem wiernych w niedzielę, parę dni temu, do takiego szukania motywacji, by w obecnych czasach cieszyć się wiarą i starać się o wytrwanie na tej drodze, bo wiemy, że dzisiaj nie jest to łatwe.
Dobrze, tak więc już właśnie brniemy, jesteśmy coraz bliżej końca naszej audycji i właśnie chcemy na sam koniec zapytać ojca, jak rozumie ojciec słowa dar i tajemnica w kontekście swego powołania?
Dar to przede wszystkim to, że od Pana Boga to powołanie otrzymałem i że pomógł mi rozpoznać je i jakoś podjąć, dał odwagi, bo to niełatwa droga i wiele pytań się pojawiało na początku. A tajemnica, no to co właściwie każdego dnia podejmujemy, to jest taka tajemnica współpracy między człowiekiem a Panem Bogiem. Pan Bóg nas prowadzi, my jeżeli nie stawiamy oporu, ale chcemy powiedzmy być otwartymi na Jego natchnienia i na łaskę, wtedy możemy wiele dobrego uczynić. Więc tak kojarzę w ten sposób te słowa dar i tajemnica, że trzeba z jednej strony być wdzięcznym, a z drugiej strony współpracować i razem właśnie z innymi, nie tylko samemu, ale we wspólnocie głosić tę dobrą nowinę o Chrystusie Odkupicielu, tym, do których nas właśnie Pan Bóg posyła.
No i tutaj już będziemy kończyć naszą audycję. Dziękujemy ojcu Sylwestrowi ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela za podzielenie się z nami doświadczeniem piękna swojego powołania. Ojcze, bardzo dziękujemy.
Dziękuję serdecznie za zaproszenie i życzę pomyślności Wam, droga redakcja i wszystkim słuchaczom Radia Maria.
Dziękujemy bardzo i właśnie życzymy ojcu, aby każdego dnia realizowane to powołanie przynosiło coraz większy plon właśnie na chwałę Bożą. I dziękujemy także słuchaczom i już teraz zapraszamy na kolejną audycję Dar i Tajemnica za tydzień o stałej porze.
A żegnają się z Wami Diana Orłowska
i Jakub Trendowicz.
Do usłyszenia. Z Panem Bogiem.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.